też jutro i pojutrze zaglądali do Ewangelii według Jana. Jest to czwarta z Ewangelii, które mamy zapisane w naszym Nowym Testamencie, w Piśmie Świętym. I będziemy tak trzymać się tematycznie i rozważać i przypominać sobie rzeczy, które są dla nas raczej dobrze znane. Tak znane może bardziej głową niż sercem, bo przyszłe jest dla nas niezmiernie ważne, byśmy nie tylko głową wiedzieli, ale i sercem czuli to, co się z naszym Panem działo. Będziemy dzisiaj czytać z rozdziału 12, drugą część tego rozdziału w powiązaniu z myślami, które są na początku Ewangelii Jana. Bo, bracia i siostry, te dnie, w których to się działo, te dnie, które w sposób pamiątkowy teraz sobie przypominamy, a nie odtwarzamy. Bo tutaj wziąć trzeba wielką poprawkę. W wieku IV w Jerozolimie, kiedy zaczęło się z całego świata zjeżdżać, kiedy królowa Helena przyjechała i szukała gdzieś fragmentów krzyża i powstał ten cały wielki przemysł związany z kultem świętym, zaczęto odtwarzać. I od wieku IV, od Cyryla Jerozolimskiego, nabożeństwa w tradycyjnych kościołach odtwarzają jak gdyby mękę pańską. W naszych czasach to się powiela w taki postmodernistyczny sposób, bo tu i tam mamy znowu jakieś przedstawienia i ludzie jadą, żeby zobaczyć. Odtwarzamy, to są takie działania paraliturgiczne. W kościołach pojawiają się żłobki z różnymi symbolami, bo odtwarza się w taki widowiskowy sposób. Ale to, co my robimy, jest przypominaniem. Przypominanie to czyńcie na moją pamiątkę, jak Jezus mówi, jest czymś innym, bo przypominamy, aby zrozumieć znaczenie, by według tego żyć. I ja widzę niewielki pożytek z tych widowiskowych działań paraliturgicznych, ale widzę wielki pożytek z czytania Bożego Słowa i przypominania sobie tego, co Jezus dla nas uczynił. Bo w tych dniach przechylił się, przeważył się los świata. W tych dniach, kiedy ostatni tydzień Zbawiciel nas spędzał w Jerozolimie i kiedy myślałem o tym, to właśnie gdybyśmy przenieśli ten tydzień na ten obecny, czyli tamten tydzień na obecny, chociaż to jest kwestia umowna, że to jest ten tydzień, bo nasze kalendarze są kwestią umowną, to właśnie minęła, czy była ostatnia noc, którą w ogóle Chrystus Pan przespał. A właściwie nawet nie, bo była to noc Getsemane, była to noc pojmania, była to noc, która była bardzo trudna. Ale, bracia i siostry, to właśnie w tych dniach przełamywał się los świata. To w tych dniach sumowało się wszystko, co zostało wcześniej napisane. Sumowało się całe życie i sumowało się wszystko, kim Jezus był. I sumowało się w taki sposób, że ludzie musieli podjąć decyzję. I dzisiaj chciałbym mówić o właśnie decyzji, którą wtedy podejmowano i którą do tej pory ludzie muszą podejmować. Decyzje te były tak ważne, że cała treść Ewangelii jest rozpięta na momencie, w którym ludzie musieli podjąć decyzję za przyjęciem albo odrzuceniem Chrystusa. My w naszym demokratycznym świecie, jeśli w ogóle na wyrost tak go można nazwać, mamy jeszcze taką pozycję pośrednią. Za, przeciw i się wstrzymuje. Ale tutaj nie było wstrzymuje się. I tutaj myślę, że to jest prawdziwe, bo ta decyzja wstrzymuje się, którą podejmuje tak wiele ludzi z naszych rodzin, przyjaciół, I ludzi, którzy słyszeli o Jezusie, biorą ją nie z Biblii, tylko biorą z współczesnych praktyk. I ta decyzja powoduje, że to jest decyzja za odrzuceniem. Nie da się zająć trzeciej pozycji. Ewangelie zostały napisane i opisują całą tą historię przyjścia Pańskiego aż do momentu, w którym został przyjęty lub odrzucony. I cała historia się zmienia i rozgrywa się wokół tych dwóch pojęć: przyjęty lub odrzucony. Ci, którzy go przyjęli, mieli dobry powód, by to uczynić, a również i ci, którzy go odrzucili, w swoim własnym mniemaniu, co najmniej równie ważny powód mieli, czy powody, aby go odrzucić. I do tej pory trwa sytuacja przyjęcia i odrzucenia. Przyjęcia i odrzucenia. Ja dzisiaj czytałem taką stronę w języku angielskim, bo pomyślałem sobie, zobaczę, jakie argumenty Żydzi zachowali w kierunku tego, żeby Jezusa odrzucić. Zadałem pytanie: why do you don't believe in Jesus? Dlaczego Żydzi nie wierzą w Jezusa? I kilka takich powodów pojawiło się i znalazłem też taki tytuł książki, który sobie tutaj zapisałem. Po angielsku on brzmi: you take Jesus, I'll take God. Ty sobie bierz Jezusa, a ja wezmę Boga. Powodem pierwszym i najważniejszym, który ludzie tamtych czasów i ludzie współcześni nie przyjmują Jezusa, takim powodem najogólniejszym jest to, że wtedy i teraz ani naród wybrany, ani inni nie chcą Jezusa takim, jakim był. Chcieliby Mesjasza takim, jakim by on w ich oczach miał być. Żeby przyszedł rozprawić się nie z grzechem, a z Rzymem. Z tym Rzymem, który dla każdego może obecnie mieć inną postać. Nie chcieli go, bo był ubogi, bo był nieznaczący, bez fizycznej władzy. Nie chcieli, bo wyglądał jak jakiś religijny marzyciel, burzący wielowiekowe tradycje. Mówił, że jest synem Ojca. Nie chcieli go, bo nie podporządkował się mędrcom i uczonym w piśmie, wnosząc swój własny synowski autorytet. I był za mało zainteresowany sprawami żydowskimi. Kiedy nawet zmartwychwstał, uczniowie go pytają: czy teraz naprawisz królestwo Izraelowi? A on wtedy mówi: pamiętacie co? Nie wasza to rzecz. Gdyby ktoś nam tak odpalił, nie twoja to rzecz, to aż pięty by poszło. Jezus też do nich tak mówi: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec swojej mocy położył, ale wy macie zadanie. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Aż po krańce ziemi. Nie da się, bracia i siostry, zrobić coś takiego: ty bierz Jezusa, a ja wezmę Boga. W Piśmie Świętym, w też pismach janowych jest powiedziane: kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. A gniew Boży ciąży nad nim. Nie dość, że nie ma życia, ale jest jeszcze konsekwencja. Czasami nazywa się chrześcijaństwo religią syna, a judaizm nazywa się religią ojca. Ale kto nie ma syna, nie ma życia. Jeśli chcesz mieć życie, musisz być z Jezusem. Musisz go mieć. Musisz poznać go. I problem jest tym, że tak wiele rzeczy w nas, wokół nas, skłaniają nas do tego, żeby zrobić wszystko, a nie znać takiego Jezusa, jakim on był. Chciałbym przeczytać w tej chwili z 12 rozdziału szerszy fragment, który pokazuje nam historię i pokazuje nam kilka typów ludzi, również ludzi, którzy nas tak dokładnie reprezentują. Mam przed sobą dwa tłumaczenia, ale jednak zdecyduję się dla łatwości, ułatwienia dla was czytać z naszego tłumaczenia, choć to tłumaczenie, które tutaj mam, jest bardzo ciekawym, bo jest współczesne i dosłowne. Mało mamy naprawdę dosłownych tłumaczeń, a tutaj udało się pewne takie znaleźć. Od 20 wersetu czytamy. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci też podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfitszy owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. I odezwał się głos z nieba. I uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł, nie gwoli mnie, odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale lud mu odpowiedział, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy ukrył się przed nimi. Dwie duże grupy ludzi. Zainteresowani. Tak bym ich ogólnie nazwał, i jednych, i drugich. A pośródku nich apostołowie i Jezus. Może zajmijmy się przez chwilę tą grupą, która jest tutaj wymieniona na początku. Helenowie, Grecy, ludzie, którzy przybyli z innych ziem, mogą tutaj reprezentować w jakimś sensie nas, bo nie należą do narodu wybranego. Przyszli tylko, żeby obejrzeć, pokłonić się Bogu, modlić się w święto. Ale oni usłyszeli, że jest ktoś bardzo szczególny i szukają dojścia, bo może myślą, że Jezus jest nie dla nich. Szukają kogoś podobnego. I tutaj dla nas jest też wielka nauka, jeśli chodzi o ewangelizację, czy o przeprowadzanie kogoś do kościoła. Grecy, czyli zewnętrzni ludzie, szukali kogoś podobnego do siebie i spotkali kogoś, kto nosił greckie imię. Filip, który oznacza hodowcę koni. To jest greckie imię. On był wśród uczniów Jezusa. Prawdopodobnie my znamy go w innych miejscach pod jego hebrajskim imieniem. Był z Betsajdy, z miasta, gdzie były duże wpływy greckie. I zwracają się do niego, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł więc Filip, powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. Andrzej to był taki szczególny człowiek, to jest brat Piotra, który zapisał się właściwie jedną wielką rzeczą, bo po prostu poszedł i zawołał Piotra. Był człowiekiem, który przyprowadzał do Jezusa. Nie był człowiekiem, który nauczał, nie był człowiekiem, który zostawił nam list, Ewangelię czy cokolwiek, ale miał tą wielką zdolność przyprowadzania. Bracia i siostry, czasami tak jest w życiu ewangelizacyjnym, w nawracaniu, przyprowadzaniu ludzi do Boga. Czasami się bierzemy za nauczanie, a my nie mamy talentu do nauczania, a może naszym talentem jest raczej to, aby powiedzieć, chodź ze mną do zboru, chodź i zobacz sam. A tam będzie ktoś, kto będzie grał, ktoś będzie głosił, oby wszyscy robili to właściwie. I tutaj nie jest powiedziane, że oni zrobili jakąś szczególną rzecz, oprócz tego, że przeprowadzili tych ludzi do miejsca, do grupy, gdzie był Jezus. Ale zauważmy, co zrobił Jezus. Jezus wcale się do nich nie zwrócił. Jezus dalej robił to, co robił. Jezus mówi tutaj i zapowiada to, co ma się stać. A myślę, że ci dobrze to też zapamiętali. On mówi, z całą pewnością powiadam wam, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I mówi w swoim własnym stylu, mówi tutaj o sobie, że ziarno pszeniczne, gdyby wpadło do ziemi, gdyby nie obumarło, gdyby nie zmieniło, to zostaje pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, obfitszy owoc wydaje. Tu mówi o sobie, że jest rzeczą konieczną, żeby mógł powstać Kościół. Kościół, który obejmie i tychże Greków, to jest to, żeby on poszedł na śmierć. I pokazuje to na przykładzie życiowym, pokazuje to na przykładzie, który każdy człowiek mógł zrozumieć, również ci Grecy. To ziarno musi obumrzeć. On musi iść na to miejsce, które jest związane z jego losem. I pokazuje tutaj następną prawdę życiową, która w tamtym czasie i nam w tej chwili jest dobrze znana, ale pokazuje ją inaczej. Mówi, że kto bardzo stara się o swoje życie, kto miłuje życie swoje, ten je utraci. Ale kto nienawidzi życia swego w tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Ja przeczytam to sformułowanie w innym tłumaczeniu, bo ono akurat dobrze tutaj oddaje. 12:24. Kto kocha życie swoje, zmarnuje je, a kto nie dba o swoje życie na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto kocha swoje życie, straci je, zmarnuje. A kto nie dba, kto nie stara się o je utrzymanie, nienawidzi, jest tu użyte słowo, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. I to mówi też o sobie, bo mówi o sobie, że jest ziarnem, które upada, musi ulec przemianie. Mówi o życiu, które mógłby mieć, bo przecież nie miał rodziny, nie miał interesu, zostawił wszystko. Mógłby mieć, ale on chce złożyć to życie, by ono stało się powodem też życia wiecznego. A potem mówi, zwracając się jak gdyby do nich, jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. To jest droga Jezusa. Droga, która prowadzi za Nim. To jest bardzo ważne, że nam nie wskazano, gdzie iść, tylko powiedziano, za kim iść. On idzie pierwszy, my idziemy za Nim. I tym się różni biblijne chrześcijaństwo od wszelkich innych form religii. Że biblijne chrześcijaństwo mówi, za kim iść. A rzeczy pozostałe wychodzą tam, gdzie On pójdzie. W naszych czasach i gdzieś. Jest tutaj powiedziane, że ten, kto za Nim idzie, musi służyć Jezusowi, a nagrodę będzie dawał Ojciec. I potem jest niesamowita rozmowa Jezusa z samym sobą i z Ojcem. I to jest takie niezwykłe, w jak intymnej i bliskiej relacji Jezus przebywał, że wystarczyło, żeby w swoim dyskursie doszedł do momentu, w którym mówi: Ojcze, uwielbi imię Twoje, i natychmiast Ojciec go słucha i odpowiada w temacie: i uwielbiłem, i jeszcze uwielbię, kończąc jego zdanie. Myślę, że ci Grecy uwierzyli. Należeli do tych zainteresowanych Jezusem, którzy zobaczyli Jego, zobaczyli i usłyszeli głos z nieba i zobaczyli osobę Jezusa, że to jest naprawdę Boży jednorodzony Syn, bo ta wypowiedź, ten głos bardzo dobrze odnosi się też do tego, co było na górze przemienienia. To jest mój umiłowany Syn, Syn mego wybrania. Jego słuchajcie. Ale tam był też lud, druga grupa zainteresowanych. Bo przecież jeśli ktoś był niezainteresowany, zbliżały się dnie przygotowania, do Jerozolimy napływali goście, każdy kogoś gościł, można było się zająć tysiącem innych rzeczy. Oni byli przy Jezusie, więc byli zainteresowani. I ci na swój sposób tłumaczyli, jedni, że zagrzmiało, inni, że anioł przemówił, a potem do nich mówi, że odbywa się teraz sąd, teraz jest decyzja, za przyjęciem lub za odrzuceniem. Święta i ten czas, który teraz jest, to nie jest czas jakichś przystrojonych grobów pańskich, to nie jest czas jajeczka czy zajączka, to jest czas decyzji. Przyjmiesz Jezusa czy nie? To, co czytamy jeszcze w tej chwili, dzieje się po tej stronie życia. Jezusa każdy może zobaczyć jeszcze wtedy, tak jak można zobaczyć każdego innego człowieka, ponieważ On stał się jednym z nas tak bardzo, że nasi przodkowie, jeśli chodzi o ludzkość, mogli Go zobaczyć i pomylić z każdym innym człowiekiem, bo On był arcykapłanem wziętym z ludzi, takim samym i doświadczonym przez cierpienie. Lecz to się zmieniło. W momencie, kiedy On zmarł na krzyżu i zmartwychwstał, po zmartwychwstaniu nie widział Go nikt, kogo Jezus do tego nie uzdolnił. Przestał być widoczny. Przestał być widoczny dla Izraela. Przestał być widoczny dla wszystkich. Stał się tym danym wybranym. Tym, którzy Go przyjęli. Dał moc stać się dziećmi Bożymi. A tym, którzy Go odrzucili, nad nimi tylko ciąży Boży gniew. Momentem przyjęcia lub odrzucenia Jezusa, ten moment przyjęcia lub odrzucenia Jezusa jest najważniejszym momentem w naszym życiu. Ważniejszym od matury, od daty ślubu, od wszelkich innych rzeczy, od pracy czy czegokolwiek, bo jeśli przyjmujesz Jezusa, to masz życie. A tutaj lud ma problem, zainteresowani w ogóle nic nie rozumieją. W 34 wersecie powołują się na swój autorytet. A myśmy czytali, słyszeli z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc Ty możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Wówczas używano takiego wyrażenia, idiomu, jak my mówimy, położyć głowę na pieńku. To samo w sobie nie oznacza formy śmierci. Ale my wyobrażamy sobie i gdzieś już set lat temu w ten sposób zabijano ludzi. Tak samo wówczas mówiono wywyższyć. Był to synonim ukrzyżowania. I tutaj pada niezmiernie tragiczne wyrażenie. Jakże Ty możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Kimżeż jesteś, Galilejczyku, jak gdyby mówią? Kim Ty jesteś, żebyś nam mówił takie rzeczy, które są opozycji do tego, co uczą nas z zakonu, czyli z prawa mojżeszowego, to jest akt odrzucenia. Kim ty jesteś, żeby wprowadzać nowe rzeczy? Kim ty jesteś, żeby mówić, że ty jesteś Mesjaszem, który rozprawia się z grzechem? My wiemy przecież, czytaliśmy u Zachariasza, że Mesjasz ma być tym, który rozprawi się ze wszystkim, będzie trwał na wieki, nigdy nie umrze i my będziemy rządzić światem. Kim ty jesteś? Kim jest ów Syn Człowieczy? My takiego Syna Człowieczego nie chcemy. I problem i wtedy i teraz jest taki, że takiego Jezusa oni nie chcieli i nie chcą. Nie dlatego, że o nim nie słyszeli, tylko że on nie spełnia ich oczekiwań. Taki jest problem z tymi, którzy w tej chwili judaizmem się za bardzo zajmują, że Jezus jest nie taki, że Jezusa się zmienia. Ale bracia i siostry, Jezusa się nie da zmienić. Kto go przyjmuje, to musi go przyjąć takim, jakim on naprawdę jest. Musi się uniżyć i tu jest powiedziane, sługa mój będzie tam, gdzie jestem ja. Nie mogę stanąć powyżej Jezusa i określić Jezusa, jakim on ma być, jakie kryteria spełnić. Na przykład jednym z kryteriów odrzucenia współcześnie Jezusa przez współczesnych nam Żydów jest kryterium takie, że on nie mógłby być prorokiem, bo prorok prawdziwy może być w Izraelu tylko wtedy, jeśli cały Izrael jest zgromadzony. A ponieważ od czasu wygnania babilońskiego Izrael nie jest zgromadzony i co najmniej 350 lat minęło od ostatniego proroka, to w jego czasach, kiedy on żył, nie mógł wystąpić prawdziwy prorok. Pokręcone, niemądre. To czy prawdziwy prorok przychodzi, zależy od Boga, a nie od zewnętrznych kryteriów. I on mówił tam, że kiedyś do tej winnicy wydzierżawionej przysyłano sług. Sługa nie ma autorytetu, aby cośkolwiek zmieniać, ale syn ma. Dlatego syn przyszedł i mówi, nowe przykazanie daję wam. A jeśli nowe, to znaczy, że to, co słyszeli wcześniej, ulega zmianie. I tu następuje wielka zmiana wprowadzona przez syna. Zmiana polegająca między innymi na tym, co już mówiliśmy, że kto ma syna, ma życie. Nie ten, kto jest wierny Mojżeszowi i potrafi wypełnić cały zakon, ale ten, kto ma syna, takiego, jakim syn jest. I całe nasze chrześcijańskie życie, nasze bytowanie, nasze czytanie, nasze uczenie się polega na tym, abyśmy wreszcie zrozumieli, kim jest Jezus, kim jest ten, który przyszedł. I choć dobre pytanie zadali ci ludzie, to te pytanie jest trochę prześmiewcze. Kimże, gdyby nie te że, to by dobre było pytanie. Kimże jest ów Syn Człowieczy? Kim jesteś ty, który siebie tak nazywasz? Przecież Mesjasz nie może iść na krzyż. Przecież Mesjasz nie może się urodzić z dziewicy. Przecież to są argumenty, które stawiają. Przecież on musi być władcą, musi rycerzem, musi być kimś wielkim, musi mieć na 100% udowodniony rodowód i to po stronie mężczyzny, po stronie ojca. Tak mówią współcześni Żydzi. Chociaż sami fakt bycia Żydem uzasadniają po stronie matki. Kimże jesteś? I czytamy dalej. Wierzcie światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Jeszcze nie nadeszła godzina. A trzeba, żeby Mesjasz, Jezus Nazaretu, ukrywał się przed swoim narodem. I tu do nich właśnie mówi, póki światłość macie, chodźcie, żeby was ciemność nie ogarnęła. I niestety, odrzucenie Jezusa oznacza ogarnięciem ciemnością nawet tego narodu, do którego i przez którego on przyszedł. I chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w niego. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że tutaj siedzi Łazarz, o którym wszyscy wiedzą, że leżał w grobie. Nawet siostra mówiła, że on cuchnie. A nie wierzą w niego, bo on nie spełnia ich kryteriów. Bo ich kryteria są ważniejsze i większe niż on. Bo trzeba się upokorzyć, trzeba nieraz złamać swój umysł, złamać swoje założenia, żeby powiedzieć: Ty, Jezusie, jesteś Synem Boga Żywego. Nie obrażajmy się, że On jest inny niż sobie wyobrażamy. On ma prawo być inny niż słudzy. On jest Synem, jest jednorodzonym. Jest inaczej traktowany. Zobaczmy to na początku Ewangelii Janowej. I za chwilę wrócimy do tekstu. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, 9 werset 1 rozdziału, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Co tam jest powiedziane? I chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w niego. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A to, aby się wypełniło proroctwo proroka Jeremiasza, 38 werset 12 rozdziału i następne, który powiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej i komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz. Zaślepił serca ich, zaślepił oczy ich, zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczyma swymi i nie rozumieli sercem swoim, i żeby się nie nawrócili, i żeby ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszy nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. To jest głosowanie na wstrzymam się. Nieboże. Nieprawidłowe. Oni widzieli coś w Jezusie pozytywnego, ale dla nich istotniejszy był aspekt, czy będą zaliczani do synagogi, czy nie. Więc się wstrzymali, głosowali na pośrodku. Umiłowali bowiem chwałę ludzką niż chwałę Bożą. A wcześniej jest napisane: kto miłuje życie swoje, straci je. Stracili życie swoje. Przyszedł rok 70. I Józef Lawiusz pisze o córce arcykapłana, która na ulicy Jerozolimy wydrapywała paznokciami ziarno z odchodów osła. A kiedy Tytus zniszczył świątynię i wyszło 600 kapłanów w strojach, powiedział: skoro nie ma świątyni, niepotrzebni są kapłani, i kazał ich zabić wszystkich. Dostojnicy, kapłani, pewnie również ci, o których mówią ludzie do Pawła na końcu Dziejów Apostolskich, woleli głosować na wstrzymam się. Bo dla nich przynależność do synagogi była ważniejsza. Ich tożsamość żydowska była ważniejsza niż Jezus. I w tej chwili z tym ludzie mają problem, że tożsamość jest istotniejsza i zwyczaje niż pójście za Jezusem. Niż pójście na całość. I ten 12 rozdział kończy się wielkim wołaniem Jezusa. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. A ci współcześnie mówią: you take Jesus, I'll take God. Ty weź sobie Jezusa, a ja wezmę sobie Boga. Czyż to nie jest bluźniercze? Jezus zawołał, Jezus miał prawo tak określić. Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Nie da się wierzyć w Boga Izraela, nie wierząc w Jezusa. Jezus jest tym, który objawia Boga najpełniej. On jest synem, który zna Ojca bezpośrednio w intymnej, bezpośredniej więzi. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Kto nie pozostaje w ciemności? Tylko ten, kto wierzy. A ten, kto nie wierzy, może być najinteligentniejszym ludźmi, może mieć wszystko. Może mieć więcej niż Bill Gates, twórca Microsoftu, najbogatszy człowiek świata. A i tak jest w ciemności. Bo w światłości jest tylko ten, kto wierzy w Jezusa, kto jest sługą Jezusa. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Mówiąc współczesnym językiem, mój autorytet, Jezus mówi, wynika z tego, że Ojciec za mną stoi. I to, co ja wam mówię, jest słowem Ojca na ten czas. Bóg teraz sprawy tak widzi. Bóg teraz daje nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. To jest Boże przykazanie, przykazanie nowego przymierza, które zawiera w sobie wszystkie poprzednie i idzie dalej. To przykazanie daje nam też coś więcej, bo daje nam Ducha Świętego, który daje siłę do spełnienia przykazań. I bracia i siostry, dzisiejszy wieczór i ten czas jest czasem przyjęcia lub odrzucenia. Przyjęcia Jezusa takiego, jakim On jest, jakiego widzimy w Piśmie Świętym, jakiego objawia nam Duch Święty, albo odrzucenia Jego. Jeżeli nie przyjmujesz Jezusa takiego, jakim objawił Duch Święty w zapisanych słowach Biblii, Jezusa, który przyszedł nowe przymierze zawrzeć, to nie przyjmujesz Go wcale, czyli Go odrzucasz. Judasz i Piotr to są dwie osoby, które w tym ostatnim dniu musiały dokonać wyboru. O różnych wyborach tutaj będę mówił. Judasz nie chciał pozwolić, by Jezus był taki, jakim był. On nawet zdecydował się na wydanie Jezusa, żeby Go zmusić do tego, żeby sprzeciwił się rzymskim władzom, żeby wreszcie pokazał swoją moc. Ale Jezus nie przyszedł, aby demonstrować moc, nie przyszedł, żeby bawić znakami. Przyszedł, aby pokazać drogę za Nim, aby pójść pierwszy przez zasłonę, aby uwolnić od podstawowego problemu człowieka, którym jest grzech, a nie od tematu małego narodu, który chciałby być wielki. Judasz poszedł zdradzić Jezusa, aby nie pozwolić Mu być tym Zbawicielem, by wreszcie musiał pokazać. Judasz w pewien sposób wierzył w Jezusa. On wiedział, że gdyby Jezus chciał, to Jezus sam to powiedział do Piłata. Królestwo moje nie jest tego świata. Gdyby inaczej było, 12 legionów mogłoby stanąć. A na całym wschodzie były 3 legiony, które trzymały obszar od Turcji aż po Iran w szachu. Czyli legiony rzymskie nawet nie mogłyby nic zrobić, nie mówiąc o przewadze legionów niebiańskich. Judasz wierzy, że zdawał sobie z tego sprawę, ale on nie chciał pozwolić, żeby Jezus był Zbawicielem Ducha, a nie pogromcą Rzymian. I odrzucił go, takiego jakim Jezus był. Nie znaczy, że on nie wierzył w Jezusa, bo i demony wierzą, a drżą, tylko nie chcą go, żeby takim, jakim on jest. I nasze poszukiwanie, nasze dążenie, najważniejsze dążenie życia, tak jak pisze to apostoł Paweł w liście do Filipian, abym go poznał, abym doświadczył śmierci jego i doświadczył jego zmartwychwstania, abym przeszedł z nim tą drogę przemiany. A tak był znaleziony w Chrystusie. Drugą chwilą próby posłuszeństwa, które musi być ostateczne, którą z Ewangelii Jana chciałbym wam opowiedzieć, jest chwila, kiedy Jezus mył nogi uczniom. I Piotr też musiał zdecydować, czy przyjmie Jezusa, który robi dziwną rzecz, taką jak robił najniższy niewolnik, czy go odrzuci. I próba niemalże odrzucenia, manipulowania Jezusem polegała na tym, że mówi: Panie, Ty mi nie będziesz mył nóg. Określenia: Panie, Ty nie możesz robić tego, a musisz robić to. Możesz być tym, ale nie tamtym. Kiedyś już to próbował i usłyszał coś okropnego. Idź precz ode mnie, szatanie. Kiedy wziął Jezusa na bok, mówi: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, jeśli będziesz dokładnie, jak pisze Zachariasz. To nie ten czas, nie ten moment. Piotr nie chciał pozwolić, by Jezus umył mu nogi. I w ten sposób był o włos od odrzucenia Jezusa. Judasz odrzucił Jezusa niewielką rzeczą i Piotr był o włos. Musiał pozwolić sobie umyć nogi, bo tego chciał Jezus. Musiał przyjąć Jezusa takim, jakim On był, nawet gdy robił rzeczy niezrozumiałe, gdy zachowywał się w niezrozumiały sposób, według świata Piotra. Uczniowie i Piotr przyjęli od Niego, od Jezusa, chleb i wino. To, jak mówił brat Janek w ostatnim czasie, to, co Melchisedek, kapłan według Melchisedeka, przyniósł chleb i wino. Przyjęli od Zbawiciela jako znak nowego przymierza. I po tym akcie z Piotrem nikt już nie mówił do Jezusa: Panie, seder nie przebiega w ten sposób. Przebiega i się zmienia, bo to jest Syn, który ma władzę. To jest Pan Panów, Król Królów. Ten, który mówi w imieniu Ojca i przez którego mówi Ojciec. Ten, który ma klucze piekła i śmierci. Ten, który jest Zbawicielem wierzących. Oni przyjęli chleb i wino na znak nowego przymierza, a w konsekwencji musieli wyjść ze starego. I każdy, kto wraca do starego przymierza, do Mojżesza, ten odrzuca Jezusa takiego, jaki przyszedł. Chce innego. Judasz chciał innego Jezusa. Ci dostojnicy chcieli innego Jezusa. Tłum chciał innego Jezusa, ale przyszedł taki, jaki przyszedł. I my mamy być sługami, które powiedzą: tak, Panie. Uważajmy, bo Piotr był tylko tyle. Od odrzucenia Jezusa przez sam fakt, że nie chciał pozwolić Jezusowi umyć sobie nóg. I również my, wracając, jeśli ktośkolwiek wraca do starego, które przebrzmiało, do Mojżesza, ten odrzuca Jezusa takiego, jaki przyszedł. My chcemy świętować i wspominać Jezusa takiego, jakim On przyszedł. Czy nam się to podoba, czy nie? Należy zajrzeć do Biblii. Zajrzeć do Nowego Testamentu, zajrzeć do pism napisanych w autorytecie świadków, apostołów i zobaczyć, jakim jest Jezus. I takiego Jezusa należy przyjąć, bo z przyjęciem Jezusa związane jest życie wieczne. I zakończę jeszcze raz, po raz trzeci, cytatem: kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. I trzecia linijka: a gniew Boży ciąży nad nim. Jedyne wyjście dla mnie, dla mojego życia, to mieć Syna. Druga opcja mnie nie interesuje, bo ja chcę żyć. Żyć wieczności, żyć z Jezusem, żyć według Jego zasad, a jeżeli trzeba, to pozwolić Mu umyć nogi sobie, choć to powinno być odwrotnie, lub zrobić wszystkie inne rzeczy, bo Jezus ma władzę, jest Synem Ojca. I tam na początku Ewangelii Jana jest napisane, że widzieliśmy chwałę Jego. Taką, jaką ma jednorodzony Syn od Ojca. Ja jeszcze dla większej jasności, to już ostatni cytat, przeczytam to w innym tłumaczeniu. Bo tam jest oddane taki czas, którego w języku polskim nie ma. Czas ciągły. Słuchajcie. To słowo, pełne łaski i prawdy, ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas. I zaczęliśmy oglądać Jego chwałę, chwałę jednorodzonego od Ojca. Zaczęliśmy oglądać. Bracia i siostry, cokolwiek obejrzeliśmy, to dopiero przedsmak. Zaczęliśmy oglądać. A pełnia jest dopiero przed nami w Królestwie Jezusa Chrystusa, do którego On zaprasza wszystkich, którzy wierzą, którzy Go przyjmują i nie odrzucają. Dla których On jest jednorodzonym, pełnym autorytetu Ojca. Amen. Postańmy do modlitwy.